A chciałem, abyśmy przeczytali pewien fragment z Ewangelii Łukasza z 11 rozdziału, od wiersza 1 do 13. Ewangelia Łukasza, 11 rozdział, wersety od 1 do 13. A gdy on w pewnym miejscu modlił się i zakończył modlitwę, ktoś z jego uczniów rzekł do niego: Panie, naucz nas modlić się, jak Jan nauczył uczniów swoich. Wtedy rzekł do nich: Gdy się modlicie, mówcie: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jak w niebie, tak i na ziemi, chleba naszego powszedniego daj nam na każdy dzień i odpuść nam grzechy nasze, albowiem i my odpuszczamy każdemu winowajcy swemu i nie mów nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. I rzekł do nich: Któż z was, mając przyjaciela, pójdzie do niego o północy, powie mu: Przyjacielu, pożycz mi 3 chleby, albowiem przyjaciel mój przybył do mnie, będąc w podróży, a nie mam mu co podać. A tamten z mieszkania odpowie mu: Nie naprzykrzaj mi się, drzwi już są zamknięte, dzieci moje są ze mną w łóżku, nie mogę wstać i dać ci. Powiadam wam, jeśli nawet nie dlatego wstanie i da mu, że jest jego przyjacielem, to dla natręctwa jego wstanie i da mu, ile potrzebuje. A ja wam powiadam, proście, a będzie wam dane. Szukajcie, a znajdziecie, kołaczcie, a otworzą wam. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje, a kto szuka, znajduje, a kto kołacze, temu otworzą. Gdzież jest taki ojciec pośród was, który, gdy go syn będzie prosił o chleb, da mu kamień, albo gdy będzie go prosił o rybę, da mu zamiast ryby węża, albo gdy będzie go prosił o jajo, da mu skorpiona? Jeśli więc wy, którzy jesteście źli, umiecie dobre dary dawać dzieciom swoim, o ileż bardziej Ojciec Niebieski da Ducha Świętego tym, którzy Go proszą. To jest Słowo Boże na dzisiaj. I nie tylko na dzisiaj. Więc 2 tygodnie temu mówiłem o modlitwie i naszym tekstem, na którym się skupialiśmy, był tekst z Kazania na Górze z Ewangelii Mateusza, 6 rozdziału, i mówiliśmy o postawie, o motywacji do modlitwy. Mówiliśmy o tym, jak się modlić, i w końcu powiedzieliśmy sobie, o co się modlić. I zakończyliśmy na modlitwie pańskiej. Dzisiaj jako rozpoczynamy od modlitwy pańskiej i przechodzimy dalej. Trochę inny kontekst Łukasz nam przedstawia niż ten Mateusza. I tak jak ostatnim razem wspomniałem, modlitwa jest jednym z najbardziej zaniedbanych elementów chrześcijańskiego życia. Każdy z nas przyzna się do tego zaniedbania, zaniechania. Tak? To nie jest żadną tajemnicą. Chrześcijanie, ogólnie mówiąc, nie modlą się zbyt wiele. I z czego to wynika? Jest oczywiście wiele usprawiedliwień, prawda? Natłok rzeczy w ciągu dnia, zmęczenie. Modlitwa ma niski priorytet w naszym życiu, generalne zaniedbanie duchowego życia, czy niedbanie o ten duchowy wzrost, o duchowe zdrowie. I też mam świadomość, że mówiąc te rzeczy, ja mówię też do samego siebie, że sam nie jestem lepszy w tym względzie. Każdy z nas traktuje modlitwę w sposób nieodpowiedni. Dlatego to dzisiejsze kazanie jest skierowane też, albo też przede wszystkim do mnie samego. Prawda? Jako ja potrzebuję też być korygowany przez Pismo Święte, przez Pana Jezusa. Więc powstaje pytanie, jak zmienić ten stan rzeczy? Na przykład, jeżeli mamy dziecko, to co zrobić? Czasami się zastanawiamy, co zrobić, żeby nasze dziecko zrobiło coś, co jest dla niego dobre, a przed czym ono się zbrania. Ponieważ jest to coś dla niego nowego, z czym wcześniej nie miało do czynienia i nie wie, jak, z czym to jeść, nie wie, czy coś mu się czasem nie stanie. Więc dla przykładu, w pewnym okresie trzeba dziecko nauczyć myć zęby, prawda? Bo wiemy, że to jest dobre, że to zapobiega próchnicy i tak dalej, problemom, prawda, z uzębieniem. Więc co zrobić, żeby nasze dziecko zaczęło myć zęby? No najprościej, tak Piotruś, co zrobić?
Ja miałam chyba 4 operacje u dentysty.
No właśnie, bo miałeś dziury w zębach, tak?
Tak.
No jest, no. Więc najprościej dzieci jest zachęcić do tego, prawda? Jest zachęcić, pokazać pozytywne skutki mycia zębów. Nie będzie dziur, nie trzeba będzie wiercić, nie będzie bolało, ale zęby będą białe i zdrowe. Bakterie nie będą jadły zębów. Więc zachęcamy dzieci, przedstawiamy im odpowiednią motywację, by dziecko zaczęło myć zęby. Prawda? Wiemy, że z niewolnika nie ma pracownika. Jak coś do czegoś przymuszamy, to często to idzie w odwrotnym kierunku. Dziecko staje się oporne, ale staramy się zachęcać w pozytywny sposób. Więc Pan Jezus chce, żebyśmy się modlili. Żebyśmy byli ludźmi modlitwy. To nie jest żadną tajemnicą. Nie ma co do tego najmniejszej wątpliwości. Kiedy uczy swoich uczniów modlić się, to nam mówi, żebyśmy się modlili. Zachęca nas, abyśmy trwali w modlitwie. I stara się nas zmotywować do tego, zachęcić. Nasz fragment, ten, który przeczytaliśmy właśnie, o tym mówi, o zachęcie do modlitwy. Więc mam nadzieję i też o to się modlę, żebyśmy wszyscy dostali takie zachęty, że już nigdy więcej nie będziemy patrzeć na modlitwę w ten sam sposób, ale że będzie to coś dla nas cennego i ważnego. Więc wróćmy do tekstu. Tekst zaczyna się modlitwą pańską. Nie będziemy omawiać modlitwy pańskiej. Widzimy, że to jest kontekst, prawda, modlitwy. Pan Jezus uczy swoich uczniów, jak mają się modlić. I później, po tym jak pokazuje, jak się modlić, używa pewnej ilustracji. Ilustracji o człowieku, który przychodzi do swojego przyjaciela po to, żeby pożyczyć chleby. Jest północ. Prawda? Jest północ, wiemy z tego, co Pan Jezus nam mówi, że ten przyjaciel już jest w łóżku, w domu ze swoimi dziećmi. Jest to dom z Bliskiego Wschodu, więc w zasadzie jest główna komnata, czy ten główny pokój, gdzie rodzice z dziećmi na macie śpią. Więc jeżeli ktoś się, no może nie poruszy, ale jakiś harmider się zrobi, to zaraz wszyscy są obudzeni. Wiemy, że drzwi są zamknięte. Są w łóżku, czyli już generalnie śpią. Ale ten człowiek ma pewną potrzebę, pewien problem, ponieważ przybył do niego o północy, czy w tych okolicach, przybył do niego jego przyjaciel. Jest w podróży ten przyjaciel i się przejazdem jest w tym miejscu, więc postanowił się u niego zatrzymać. A wiemy, czy widzimy, patrząc na historię ze Starego Testamentu, widzimy, jak Żydzi czy ludzie, którzy mieszkali w tamtej kulturze, jak oni podchodzili do gościnności. Jeżeli sobie przypomnimy różne historie związane na przykład z Lotem, jak przyszli do niego aniołowie, prawda, do Sodomy. No i Sodomczycy przyszli i chcieli generalnie zgwałcić tych aniołów. Więc Lot powiedział, nie, oni są pod moim dachem, weźcie moje córki. Tak? I dzisiaj nam to by się tam w głowie nie mieściło, że coś takiego się może wydarzyć. Ale w tamtej kulturze, jeżeli ktoś wszedł pod nasz dach, to jest pod naszą opieką i włos z głowy temu człowiekowi nie może spaść. Ta osoba jest najważniejsza w domu w tym momencie. I musimy zrobić wszystko, żeby ugościć tą osobę. I to nie jest jedyna historia, ta z Lotem. Wiele innych historii pokazuje właśnie tą zasadę gościnności. Więc ten człowiek przybywa o północy i ten przyjaciel przybywa o północy, no i ten człowiek musi go nakarmić, ale nie ma nic w domu. Prawda? Nie ma 24-godzinnych sklepów w okolicy, on nie ma z czego zrobić tego chleba, bo wtedyś każdy sobie tam to robił te placki na własny użytek, więc no jest pewien dylemat, prawda? Iść czy nie iść? Poprosić czy nie poprosić? No jest ta zasada gościnności, on musi ugościć tego człowieka, więc no nie ma kwestii w zasadzie. Idzie do swojego przyjaciela i prosi go. Więc jak ty byś się czuł w takiej sytuacji, prawda? Kiedy no wiem, jest północ, czasem jest tak, no, że potrzebujemy no, tej przyswojonej szklanki cukru. Tak? No i czy zapukałbyś o północy do sąsiada, no bo jest bardzo potrzebne no, lekarstwo, załóżmy lekarstwo. Czy odważyłby się, czy teraz raczej nie pomyślał, jej, no nie wypada, no do rana poczekam, trudno. Albo no zbieram się, idę do sklepu całonocnego czy całodobowego. Więc ten człowiek nie ma wyboru. Musi zdobyć jedzenie, żeby ugościć tego człowieka. Ma pilną potrzebę i te okoliczności, które są, czyli jest północ, jego przyjaciel jest już w łóżku, on sobie zdaje sobie sprawę dobrze z tego, nie mogą stanąć mu na przeszkodzie. On musi zdobyć chleb, ponieważ chce ugościć swojego przyjaciela. I werset 8 mówi nam, co Jezus chce nam pokazać w tym fragmencie, na co chce zwrócić naszą uwagę. Przeczytajmy ten werset. Powiadam wam, jeśli nawet nie dlatego wstanie i da mu, że jest jego przyjacielem, to dla natręctwa jego wstanie i da mu, ile potrzebuje. Więc to, co się dowiadujemy, czy na co Pan Jezus chce nam wskazać w tym fragmencie, to to, że przyjaciel odpowie na prośbę tego człowieka. Wstanie i da mu to, czego potrzebuje i ile potrzebuje. Pytanie, czym się będzie kierował ten człowiek, ten przyjaciel? Jednym z tych powodów jest to, może być to, że jest jego przyjacielem. Inny powód może być taki, że dla natręctwa. I tutaj jest, no warto było wyjaśnić, o co chodzi z tym natręctwem, prawda? Bo jak natręct, to już mamy w głowie jakąś negatywną myśl, prawda? Ale jest tutaj użyte greckie słowo, które w Piśmie Świętym pojawia się tylko raz i to w tym miejscu. I oczywiście ono może być przetłumaczone jako natręctwo, ale lepiej jest to przetłumaczyć jako bezwstydna odwaga. Bo to słowo jest związane właśnie z taką z czymś bezwstydnym i z odwagą, że coś robimy odważnie, bez takiego, no nie wiem, zażenowania, no może nie zażenowania, ale bez wstydu, prawda, bez jakichś takich skrupułów. Jest potrzeba, muszę ugościć tego człowieka, to jest po prostu zwyczaj, to jest, jeżeli tego nie zrobię, to mój honor na tym ucierpi, więc w zasadzie no nic nie może stanąć mi na drodze. Bez wstydu idę, pukam do drzwi i proszę przyjaciela o te chleby. Więc to jest nie natręctwo, prawda? Bo natręt to jest człowiek, który no przychodzi i ciągle nie może się odczepić, prawda? Się uczepił jak rzep psiego ogonu i nic z tym nie można zrobić. Więc tutaj nie chodzi o to, o takie natręctwo, ale o taką odwagę bezwstydną. Nic nie stoi na przeszkodzie, jest późna pora, idę, mam potrzebę, która jest istotna i proszę przyjaciela. Więc dla jednego z tych powodów, dlatego, że jest jego przyjacielem, albo dlatego, że jest odważny, bezwstydnie odważny w tej swojej prośbie, ten przyjaciel odpowie na tą prośbę. Da temu człowiekowi to, co potrzebuje. I druga rzecz, na co Pan Jezus chce zwrócić naszą uwagę w tym fragmencie, jest to, że ten człowiek otrzymuje to, o co prosi. To jest istotne. I dalej w wierszu 9 Pan Jezus jakby na podstawie tej historii, czy używając tej historii, przenosi już ją na uczniów i pokazuje, jak to można zastosować, jak oni powinni zastosować tą historię w swoim własnym życiu. Czyli w wierszu 9 Pan Jezus mówi, a ja wam powiadam. Prawda? Czyli on bazuje na tej historii, którą powiedział i teraz pokazuje, jak to ma być zastosowane. Więc w tym wierszu 9 Pan Jezus zachęca nas do modlitwy. Proście, a będzie wam dane. Szukajcie, a znajdziecie. Kołaczcie, a otworzą wam. Proście, szukajcie, kołaczcie. Są to słowa, które oznaczają, wskazują na modlitwę. W proszeniu jest zaproszenie do modlitwy, żeby przedstawiać Bogu swoje prośby. W szukaniu jest zaproszenie do tego, żeby poszukiwać, szukać Boga, szukać Jego oblicza, Jego woli. Kołatanie jest obrazem wchodzenia w Bożą obecność, czy też i w Boże błogosławieństwo. Więc Jezus pokazuje nam, że jeżeli modlimy się, to będzie reakcja na naszą modlitwę. Tak jak człowiek, który prosił o chleb, otrzymał go. Nieważne w tej chwili, co motywuje Boga, żeby odpowiedzieć na tą modlitwę, ale liczy się to, że ten człowiek otrzymał to, czego potrzebował. Tak też ten, który się modli, nie odejdzie z pustymi rękoma, ale otrzyma to, o co prosi. Znajdzie to, czego szukał i otworzą mu drzwi, do których kołacze. Więc ten, który prosi, na pewno spotka się z reakcją na swoją prośbę. Więc Jezus tutaj staje nas w obliczu obietnicy. Daje nam obietnicę. Składa nam obietnicę. Jeżeli będziemy się modlić, to na pewno spotkamy się z reakcją na nasze modlitwy. I dalej Jezus daje uzasadnienie właśnie tego, co mówi. Czy też pokazuje, jak ta obietnica będzie wykonana. Inaczej zachęca nas do modlitwy. Więc Jezus w wersecie 8 pokazuje reakcję przyjaciela, a w wersetach od 10 do 13 pokazuje nam reakcję Boga. Jak Bóg zareaguje na nasze prośby. Proście, szukajcie, kołaczcie. To mówi w wersie 9. Albowiem. Prawda? Czyli pokazuje nam pewne już wykonanie. Dlaczego powinniśmy to robić? Jezus mówi, każdy, kto to robi, nie odejdzie z pustymi rękami, może mieć pewność, że zostanie, że został wysłuchany. Każdy, kto się modli do Boga, spotka się z jego odpowiednią reakcją. Bóg nie pozostanie bierny na prośby. Ale kim jest ten każdy? Prawda? Kim jest ten każdy? Jezus naucza swoich uczniów. Więc nie ma to zastosowania do szerszej grupy ludzi, bo on rozmawia ze swoimi uczniami. Zwraca się do nich. Uczy ich, jak się modlić. W związku z tym każdy ma zastosowanie do ludzi, którzy określają się terminem uczniowie Jezusa Chrystusa. Nie ma to zastosowania generalnie do wszystkich ludzi. Prawda? Bo nie wszyscy ludzie, ale tylko uczniowie Jezusa są ludźmi, którzy otrzymali prawo stania się dziećmi Bożymi. Chrystus przez swoją śmierć nabył przywileje dla tych, którzy wierzą w Niego. To jest jeden z tych przywilejów, kiedy uczniowie Chrystusa mogą zwracać się w modlitwie do swojego Ojca i mieć pewność, że będą wysłuchani. Nikt inny, żadna inna grupa ludzi nie może mieć takiej pewności. Jan we swojej Ewangelii w 9 rozdziale, 31 wierszu mówi: wiemy, że Bóg grzeszników nie wysłuchuje, ale tego, kto jest bogobojny i pełni wolę Jego, wysłuchuje. Więc uczeń Jezusa to jest człowiek bogobojny, to jest człowiek, który pełni wolę Ojca. Tak? Wolą Ojca jest, by wierzyć w Jezusa Chrystusa. Po to Go posłał Bóg. Więc ten, kto wierzy w Jezusa, naśladuje Go, jest bogobojny, słucha się Jezusa, ten pełni Jego wolę. Tego Bóg wysłuchuje. Więc uczniowie spełniają ten warunek. I tylko uczniowie. Więc jeśli ktoś nie jest uczniem Chrystusa, to nie może mieć pewności, czy jego modlitwy dotrą do Bożych uszu, przed Boży tron. Każdy, kto prosi, otrzymuje. A kto szuka, znajduje, kto kołacze, temu otwierają. Więc jest reakcja, odpowiedź na działanie, na modlitwę ucznia. Jezus mówi, daje nam pewność, że Bóg zareaguje. Ale też Jezus mówi o drugim elemencie, dlaczego drugie zachęcie, dlaczego powinniśmy się modlić. I pokazuje na przykład ziemskich ojców, że kiedy ziemscy ojcowie spotykają się z prośbą, która pochodzi od ich własnych dzieci, to oni ją zaspokajają, prawda? Oni, człowiek, jak jeżeli syn przychodzi do ojca i prosi o chleb, to ojciec nie da węża, prawda? Masz tutaj węża, niech cię zabije, tak? Niech cię trucizna zabije. Czyli nie daje czegoś niebezpiecznego, wie jaka jest potrzeba, rozumie ją i zaspokaja. Pan Jezus mówi, no, że skoro wy, prawda, będąc źli, będąc złymi, będąc grzesznymi ludźmi, którzy są niewolnikami grzechu, którzy no nie potrafią czynić dobrze przed Bogiem, w stosunku do swoich dzieci potraficie dobrze czynić, potraficie zaspokajać ich potrzeby z miłości, z troski, z opieki, prawda? W związku z tym, o ileż bardziej ojciec, który z natury jest dobry, w nim nie ma cienia grzechu, nie ma żadnej nieprawości. Bóg jest święty, jest dobry w swojej naturze, więc o ileż bardziej On, prawda, przychyli się do prośby swoich dzieci. Jezus mówi, o ileż bardziej Ojciec da Ducha Świętego tym, którzy Go proszą. Oczywiście Poruszamy się tutaj w kontekście modlitwy, której Jezus naucza swoich uczniów, w kontekście modlitwy pańskiej. Określenie, że da Ducha Świętego, często jest brane w takim wąskim znaczeniu, w sensie daru Ducha Świętego. Ale tutaj nie powinniśmy wczytywać tego, co się później wydarzy w ten werset. Tutaj to da Ducha Świętego ma troszeczkę, czy może nie troszeczkę, ale dużo bardziej szersze znaczenie, ponieważ chodzi tu o działanie Ducha Świętego w naszym życiu jako odpowiedź na nasze duchowe potrzeby. Oznacza to, że da Ducha Świętego, to oznacza, że Bóg będzie z nami, że Bóg będzie nas kierował, czy nami kierował, prawda? I będzie blisko nas poprzez swojego Ducha Świętego. My będziemy pod wpływem Ducha Świętego. Więc tu nie można powiedzieć, że to chodzi tylko jedynie i wyłącznie o dar Ducha Świętego. Jest szersze pojęcie o nasze duchowe potrzeby, które mamy jako ludzie duchowi, jako ludzie wierzący. Potrzeby związane z naszym duchowym rozwojem, z naszym duchowym wzrostem czy zdrowiem. Więc Bóg, jak ten dobry ojciec, na pewno odpowie na prośby kierowane przez swoich dzieci. Prawda? Nasi ziemscy ojcowie tak robią, o ileż bardziej Bóg, który jest z natury dobry. Który jest z natury dobry, tak, też tak zrobi. Więc jakie to ma zastosowanie dla nas, ta cała historia? Ten człowiek, który poszedł prosić o chleb, mógł pomyśleć, jest nieodpowiednia pora na to, by pójść do przyjaciela. Jest północ, jest zbyt późno. Poczekam, prawda? Poczekam. Mógł pomyśleć, że jego prośba nie jest zbyt istotna, że jest błaha, że to nic takiego, prawda? W związku z tym, po co będę mu zawracał głowę? Mógł też pomyśleć, że jest taki mały w zasadzie, że nie ma nic z domu, a jego przyjaciel ma. Nie będę mu przeszkadzał. Nie śmiem mu przeszkadzać. On ma większe zmartwienia na głowie niż ja, malutki, i moje malutkie potrzeby. Nie wiem, czy kiedykolwiek czegoś takiego doświadczyłeś właśnie o sobie. Doświadczyłeś o sobie, że ja jestem zbyt mały, Bóg jest zbyt wielki, w związku z tym On nie przejmuje się moimi prośbami, nie troszczy się o mnie. Jest nieodpowiednia pora, żeby przynosić Bogu prośby, ponieważ Bóg ma inne ważniejsze rzeczy na głowie, prawda? Cały świat podtrzymuje to, gdzie On teraz będzie patrzył na właśnie na te moje mało istotne rzeczy, prawda? Często pojawiają się takie myśli i one blokują nas przed właśnie taką bezwstydnie odważną modlitwą do Boga. Ale jeżeli jesteś uczniem Jezusa, to żadna rzecz nie jest zbyt mała albo zbyt wielka dla Ojca, ponieważ jesteś Jego dzieckiem. Zapomnij o tym, co diabeł próbuje ci wmówić przez oszustwo swoje, że jesteś malutki, że twoje prośby są nieistotne, są błahe, czy może, że Bóg ma coś istotniejszego, ważniejszego na głowie niż twoje prośby. Twoja prośba i będzie zapomniał też, że twoja prośba jest w nieodpowiednim czasie. Jeżeli jesteś uczniem Chrystusa, to Jezus, Boży Syn, umarł za ciebie i sprawił, że przez wiarę w Niego stałaś się Bożym dzieckiem. Jesteś dziedzicem Bożych obietnic i możesz korzystać z wszelkich przywilejów dziedzica, jakie ma dziedzic, jakie ma Boże dziecko. I jednym z tych przywilejów jest to, że właśnie możesz z tą bezwstydną odwagą przyjść do swojego Ojca i przedstawiać Mu swoje prośby. Pamiętajmy też o wszystkich innych przywilejach, jakie mamy przez Chrystusa i w Chrystusie. I niech to skłania nas do pokory, ale też i odwagi, żeby przychodzić i korzystać z tego, co Chrystus otrzymał poprzez za to, że umarł na krzyżu za nasze grzechy. Jeśli chodzi o Boga, to mamy podwójną, niepojedynczą zachętę, jak w przypadku tego człowieka, który przyszedł do swojego przyjaciela i przyjaciel wstał i dał mu dla jednego z dwóch powodów. Albo dlatego, że jest jego przyjacielem, albo dlatego wstanie i da mu to, czego potrzebuje, ze względu na jego odważną prośbę. Bóg, czy Jezus uczy nas, że Bóg daje nam podwójną zachętę. Każdy, kto do Niego przychodzi, kto prosi, kto szuka, kto w kołacze, spotka się z reakcją Boga. Bóg wysłucha nas, ponieważ jesteśmy odważni w modlitwie i dlatego, że jest naszym Ojcem. Więc mamy podwójną zachętę, podwójną gwarancję, że będziemy wysłuchani. To pokazuje nam bardzo dobitnie, jak bardzo Bóg chce z nami współdziałać. Jak Bóg chce nam pomagać, jak Bóg chce odpowiadać na nasze wołanie. To, jak Bóg reaguje na nasze modlitwy, powinno nas bardzo zachęcać, mocno ośmielać, dodawać nam odwagi, właśnie żeby przynosić nasze troski, nasze prośby przed Boże oblicze. Ale też musimy pamiętać, że modlitwa to nie czek in blanco, który, prawda, jak wypisujemy czek, to musimy wpisać kwotę i się podpisać. Czek in blanco to jest tylko z podpisem, że kwotę my sobie wpisujemy. Więc modlitwa to nie jest taki czek, który ma podpis Boga i cokolwiek my tam sobie wpiszemy, to dostajemy. Modlitwa nie jest takim czekiem. List Jakuba mówi nam, że czy pokazuje, że ludzie mogą prosić, a nie otrzymają, ponieważ źle proszą. Proszą o rzeczy, które chcą użyć na zaspokojenie swoich pożądliwości. Więc te ich prośby są z natury grzeszne i Bóg do takich rzeczy się nie przyznaje. Bóg nie odpowiada na takie prośby, nie przychyla się do takich próśb. Ale można powiedzieć, że Bóg daje czek in blanco na nasze duchowe potrzeby, na potrzeby wynikające z naszego duchowego zdrowia, z duchowego życia, które wynikają z modlitwy pańskiej. Więc te rzeczy są związane z naszym duchowym zdrowiem, wynikające z faktu, że jesteśmy uczniami Chrystusa. Więc nie jest to check in blanco, który sobie wypisujemy po to, żeby prosić o cokolwiek, co nam przyjdzie do głowy i żeby to otrzymać. Tak Bóg nie działa. Bóg daje check in blanco do tego, żebyśmy się modlili o rzeczy, które są związane z modlitwą pańską, które są związane z naszym duchowym życiem, zdrowiem, rozwojem, wzrostem, prawda? Więc to trzeba mieć w pamięci. Jeżeli jesteśmy uczniami Jezusa, to mamy otwartą drogę przed Boży tron łaski. Jezus poprzez swój krzyż otworzył nam drogę przed Boży tron. Stał się naszym arcykapłanem. Nie bójmy się wejść na tą drogę. Właśnie z tą odwagą, tak jak ten przyjaciel, tak jak ten człowiek miał potrzebę, miał problem. Wiedział, że jest to ważna sytuacja, ważny moment, więc musi i bezwstydnie. On idzie po prostu i prosi. Więc Bóg w swoim słowie wielokrotnie nas zachęca do modlitwy, do śmiałej modlitwy, ponieważ chce odpowiadać na nasze prośby. I to powinno nas zachęcać, dodawać nam odwagi, dodawać nam śmiałości, żeby przychodzić do Boga. Ale jeżeli nie jesteś uczniem Chrystusa, to co cię powstrzymuje, żeby nim zostać? By się stać uczniem Chrystusa? Może myślisz, że ty też chciałabyś modlić się do Boga i mieć pewność, że On słyszy. Więc co cię powstrzymuje, żeby mieć taką pewność? Jest coś, co powoduje, że nie możesz stanąć przed Bogiem z bezwstydną odwagą. Nie możesz. Jest to, czy powodem tego jest grzech. Ten grzech powoduje nieprzyjaźń między tobą a Bogiem. Ten grzech oddziela cię od Boga. Od Boga, który jest święty i który nienawidzi grzechu. Ale to właśnie Jezus Chrystus poprzez swoją śmierć i zmartwychwstanie stał się mostem łączącym Boga i człowieka. Więc jeżeli nie jesteś uczniem Chrystusa, to skorzystaj z dzieła, z Jego dzieła, z dzieła Jezusa Chrystusa. Uwierz w Jezusa, oddaj Mu swoje życie w Jego ręce, zaufaj Mu, a On na pewno wszystko dobrze uczyni. On przeprowadzi cię na drugą stronę, do Boga. Także nie będzie już tej przepaści, ponieważ Jezus będzie tym mostem łączącym ciebie i Boga Ojca. Kiedy uwierzysz w Niego, to Chrystus obmyje cię swoją krwią i zmyje z ciebie wszelki grzech. I nie będzie już nic, co mogłoby oddzielać cię od świętego Boga. Wtedy już jako dziecko będziesz mógł z odwagą przychodzić przed Jego tron. za pośrednictwem Jezusa Chrystusa. Więc uwierz w Jezusa Chrystusa. To jest odpowiedź. Kiedyś, jak na początku, jak się nawróciłem, w mieście, w którym mieszkałem, też nawróciło się w tym czasie kilka osób i w związku z tym, że nie było tam kościoła, więc spotykaliśmy się w lesie, na łące, żeby się modlić. I różni ludzie przychodzili. Jedna dziewczyna przyszła na to nasze spotkanie, na naszą modlitwę. Przyszliśmy, żeby się modlić, to się zaczęliśmy modlić. I jak skończyliśmy, ona po prostu powiedziała: wiecie co, ja chciałabym się tak modlić jak wy, z taką odwagą. Ale jest coś, co mnie powstrzymuje, nie mogę. Po prostu Bóg jest gdzieś daleko ode mnie. I wtedy powiedzieliśmy jej Ewangelię i się nawróciła i mogła z odwagą już modlić się do Boga. Więc zachęcam. Pan Jezus zachęca nas do tego, żeby odważnie stawać, odważnie, z taką bezwstydną odwagą, żeby przychodzić przed Jego tron i przynosić nasze prośby. Podwójnie nas zachęca. Każdy, kto tak robi, prawda, każdy uczeń Jezusa Chrystusa spotka się z reakcją Ojca. Na pewno. I po drugie, Ojciec da to, o co prosi Jego dziecko. Na pewno da o to, co prosi Jego dziecko. Więc mamy coś pewnego, coś solidnego, coś, na czym możemy stanąć, oprzeć się. Kiedy będziemy się modlić, to możemy właśnie w tej śmiałości przychodzić, pamiętając na tą obietnicę, którą Jezus złożył. Bądźmy śmiali, odważni w modlitwie. Amen. Pomódlmy się. Panie Jezu, dziękujemy Tobie za to Słowo, za to, co Ty nauczasz, za te wspaniałe rzeczy, te wspaniałe obietnice, Panie, duchowe prawdy, które roztaczasz przed nami, w które nas wprowadzasz. I Panie, proszę Ciebie, abyśmy byli przemienieni przez tą naukę, przez to Słowo dzisiejsze, Panie, abyśmy mogli być ludźmi, uczniami, którzy przychodzą z odwagą, z taką bezwstydną odwagą, Panie, proszą o rzeczy, które o ludzi, którzy nas otaczają dookoła, o rzeczy, które wynikają z tego, że żyjemy w tym świecie. Panie, Ty wiesz, że potrzebujemy. Ty wiesz, że zmagamy się z wieloma rzeczami. Ty znasz naszą sytuację doskonale. Panie, niech szatan nam nie przeszkadza, nigdy nie próbuje nam wcisnąć tego kłamstwa, że jesteśmy zbyt mali, że nasze prośby są zbyt błahe, jak dla Ciebie, Boże. Że czas może jest nieodpowiedni, masz inne rzeczy ważniejsze na głowie. Panie, wiesz, wiemy, że Ty podtrzymujesz swój cały świat, Panie. Ojcze, ale też wiemy, że Ty dałeś swojego Syna, aby On umarł za nas i że razem z Chrystusem dałeś nam wszystko. I Panie, w tej ufności możemy przychodzić przed Twoje oblicze z tą odwagą, Panie, że możemy przynosić nasze prośby i troski i że kiedy przyniesiemy, Panie, to możemy mieć pewność, podwójną pewność i zachętę, że będziemy usłyszani, że będziemy wysłuchani. Ojcze, dzięki Ci za Twoją łaskę, za Twoją dobroć względem nas. Panie, wywyższamy Cię i dziękujemy Ci za wszystko, co mamy przez Chrystusa Jezusa i w Chrystusie, Panie. Bądź wywyższony i niech Twoje imię będzie wywyższane na całej ziemi. W imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Amen. Zaśpiewajmy jeszcze na koniec jedną pieśń. Przez Jezusa krew pełne zaufanie mam i mogę przyjść zawsze tu, w to najświętsze miejsce z miejsc.